Myśmy to swoją krwawicą wszystko wybudowali.
To jest policja zaczęła w drugą stronę.
No jeszcze prezes otrzymał nagrodę za rozstrzenienie zakładu.
Tak, dostał.
No jak nie dostał? Dostał.
To, co nas boli. To, co nas cieszy. To, czym żyjemy. W audycji Bliżej Życia.
W audycji Bliżej Życia, witam Państwa, Michał Słowodzian. Reportażowa uczta za nami, gala finałowa w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, zakończyła organizowany przez naszą rozgłośnię konkurs artystycznych form radiowych Grand Prix 2018. Przypomnijmy, jedną z nagród specjalnych otrzymała nasza redakcyjna koleżanka Żaneta Walentyn za reportaż Mamuma. Ten reportaż nie tak dawno prezentowaliśmy na naszej antenie. Można go także posłuchać na stronie www.radiopik.pl. Za kilka chwil przeniesiemy się do Będzina, także z czasów II wojny światowej, ale i tego współczesnego. Zaprezentujemy Państwu zwycięski reportaż.
Cet homme m'a promis le toujours, et puis s'est enfoui. C'est la couleur de l'enfer quand les mensonges salissent tout. J'aurais pu sombrer sous la colère comme un cheval. Possible.
Ewelina Kosałka-Pasja z Polskiego Radia Katowice otrzymała nagrodę główną konkursu artystycznych form radiowych Grand Prix 2018. Jury nagrodziło jej utwór pod tytułem Między schodami. W uzasadnieniu czytamy, że nagrodę przyznano za precyzyjne skonstruowanie opowieści o historii, współczesności i człowieczeństwie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Między schodami.
Dzień dobry, Ewelina Kosałka-Pasja, Polskie Radio Katowice z tej strony. No ja już tu jestem na kolejowej.
No to dobrze, ja przyjadę, bo ja muszę z Mokrzy wyjechać, jeszcze mamy 6 minut.
Aha, dobrze. Ja sobie tutaj czekam przed blokiem.
dobra.
Gdyby nie napad, pewnie nigdy nie poznałabym pani Stanisławy. Czytam w gazecie, że jedna z najstarszych mieszkanek Będzina, bohaterka wojenna, została napadnięta i okradziona. Chcę ją odszukać. Nie jest to łatwe zadanie. Udaje się to w końcu dzięki panu Adamowi, opiekunowi pani Stanisławy od wielu lat.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. Uwaga, uwaga.
Bardzo mi miło poznać.
Ja również się bardzo cieszę.
Ja nie będę wam przeszkadzał.
Dobrze.
Bo tak będę siedział i nic ze mnie nie ma. Jakby coś, to pani pomoże.
Aż
pani,
oczywiście, że pomogę.
Jak będzie pani wychodziła z radia, to proszę pamiętać, że pani zamknęła sobie drzwi.
To ja sprawdzę.
Dobrze?
To
są...
No, tak, bo dobra, to ja sprawdzę.
Taka sytuacja
wiem.
Nieprzyjemna.
Teraz zamknąć te drzwi?
Tak.
No słyszałam, co tu się pani przydarzyło, że tu jacyś tam ludzie przyszli.
Tak, okradziona byłam ze wszystkiego, proszę pani. Przyszli, proszę panią, obniżka cen za leki, ponieważ ja dużo leków kupuję i ja to na to poszło. Myśmy tutaj ustalali, a druga kradła. Wszystko poszło. To przecież jest koniec życia. Pani sobie wyobraża, że mnie Pan Bóg jeszcze tak pozwolił żyć, ale tak to 70, 80 najwyżej. No tu 99. Jak ja się urodziłam, obchodzi się niepodległość 11, ale to jest państwowy termin. A odzyskaliśmy niepodległość 6 listopada. Skąd ja to wiem? Bo ja się urodziłam 6 listopada i ja krzyczałam, bo się rodziłam, a za oknami szli i krzyczeli: koniec wojny, koniec wojny. To mama mówiła. Ja mieszkałam w takiej dzielnicy Warpie. Rodzice tam mieli dom, ojciec miał tam warsztat. No i ja się na Warpiu wychowałam. To była dzielnica bardzo dobrych przyjaciół, poetów, bo piosenki układali, śpiewali. Jak na przykład była taka restauracja Czapli. Ten Czapla miał córkę Miecię i ona podawała w tej restauracji. To ci domorośli poeci szli i mu śpiewali. Czapla nęci, Czapla kusi, iść do Czapli każdy musi, bo u Czapli jest wesoło, bo się Mecia kręci w koło. Także mówię, takie poezje warpiowskie. Proszę panią, Będzin był bardzo przyjemnym miastem. No ale samo śródmieście to byli Żydzi. Sklepy żydowskie, domy żydowskie, mieszkania żydowskie, proszę pani. Handel był rozwinięty, że pani mogła wejść głodna i nago, a wejść ubrana i pojedzona. Wszystko tam było. Myśmy się uczyli od Żydów handlować. Żydzi mieli to we krwi. Ulica Modrzejowska, to tam unikat był chrześcijanin, żeby mieszkał, bo to była ulica żydowska.
Pani Stanisława bardzo chce pokazać mi swój Będzin z żydowską Modrzejowską i placami pełnymi gwaru. Niestety, od napadu boi się wychodzić z mieszkania. Coraz gorzej widzi, ma też problemy z równowagą. Z pomocą po raz kolejny przychodzi mi pan Adam. Od lat w Będzinie organizuje Dni Kultury Żydowskiej. Oprowadza wtedy turystów po mieście, którego już nie ma. Przyłączam się do takiej wycieczki.
Zapraszam do wspólnego spaceru szlakiem Rutki Laskiej. Kolejny fotogram pokazuje dawną ulicę Modrzejowską. Zresztą w tle widać naszą Kafe Jerozolimę. Wówczas był tutaj sklep z nabiałem małym, bo obok był sklep z nabiałem dużym. Różnica polegała na tym, że tu można było dostać kostkę masła, a tam można było dostać blok masła. Tutaj też ten fotogram z 1941 roku pokazuje, bo pytania są, no, czy w ogóle ktoś się po tej ulicy poruszał. Tak poruszali się, jak widzicie, Żydzi, dosyć tłoczno jak na tą chwilę, z jedną różnicą, że mają opaski jeszcze przed wprowadzeniem kolejnego rozporządzenia, którego nakazywało noszenie gwiazdy Dawida. Słuchajcie, stąd ruszyliśmy. ruszamy, idziemy sobie dobrym krokiem, pójdziemy w kierunku ulicy Moniuszki, a po drodze będę się zatrzymywał w miejsca, które musiała Rutka Laskiem na pewno po drodze spotykać.
Myśmy wszyscy razem byli, proszę panią. Jak były u nas ostatki, piękło się pączki, tośmy częstowali się z Żydami pączkami. Jak u nich było święto, co jedli macę, to oni znowuż nas częstowali macą. Ja miałam koleżanki Żydówki, ja z Żydówkami chodziłam do szkoły, ja miałam sympatię Żydka Monika Kokotka. Przystojny mężczyzna. Czarny, wysoki, szczupły, proszę panią. Medycynę kończył. On mówi, wiesz co, ja się z Żydówką nigdy nie ożenię. Nie odpowiadałem mu o Żydów. Dlatego był moją sympatią.
A kiedy ta beztroska się skończyła? Jak wybuchła wojna?
Tak, tak. Mój dom rodzinny stał na Warpiu, a na Modrzejowskiej to ja mieszkałam w czasie okupacji. Wtedy, kiedy powstało getto na Warpiu, to Niemcy przychodzili, proszę się wynosić z domu i już. Pamiętam, bośmy wszyscy płakali. Człowiek się tam urodził, tam się wychował, to naraz zabierać swoje graty i wynosi.
Wy się wyprowadzacie i kto się wprowadza do was do domu?
Proszę panią, do nas do domu wprowadza się rodzina Laskierów. Oni mieli młyn w Będzinie i taka inteligentna rodzina. I mieli córeczkę, trochę młodszą ode mnie. Ten pamiętnik Rutki, co ja wzięłam, to ja od niej miałam. Bo myśmy się spotykały, jak ja z koszar leciałam zobaczyć, co oni tam robią w tym domu. To myśmy się spotykały na podwórku. Co ty tu robisz? Ja tu mieszkam. A gdzie tu mieszkasz? A tu i na piętrze, a tu mamy kuchnię. Z tego warsztatu dorobili piecyk, te mieszkania też zrobili. No i tak zaczęłyśmy rozmawiać. Ona była ode mnie jakieś 12-13 lat może młodsza, ale zgadzałyśmy się. Jak myśmy się spotkały, to na bieżące tematy, co się dzieje, żeśmy rozmawiały, równa równej. Tak się z tą Rutką zaprzyjaźniła.
Jak ona wyglądała?
Zaraz pani pokażę. Gdzieś mam tutaj coś odbite jest. O! Jest. No w tym pamiętniku tam o tym pisze, proszę pani. Bardzo ładna, inteligentna.
27 stycznia 1943 roku. Zrobiłam sobie już zdjęcie. Ciekawam, czy ładnie wyjdzie, chociaż zazwyczaj ja brzydko wychodzę na fotografiach, w rzeczywistości będąc wcale ładną. Robię uważny przegląd mojej osoby. A więc jestem wysoka, szczupła, nogi niebrzydkie, w pasie bardzo wąska. Oczy mam duże, czarno-brązowe, włosy czarne, obcięte krótko i zaczesane w tył. Nos mały, zadarty nieco ku górze. I usta ładnie wykrojone. I portret gotowy. Chciałabym to wszystko, co się we mnie dzieje, przelać na papier. Ale absolutnie mi się to nie udaje.
Ona mi powiedziała, że pisze pamiętnik. To był taki okres pisania pamiętników. Ja mówię, ja też piszę pamiętnik. Pisz go nadal. I ona pisała ten pamiętnik, ale realistycznie patrzyła na świat. Młoda dziewczyna mówi do mnie tak, wiesz co, ja nie wiem, jak ja przeżyję. Bo przecież mówią o tym, że getto ma być zamknięte, a jak zamkną getto, to wiesz, że nas czeka piec. No ja mówię, wiem o tym. I co z tym pamiętnikiem zrobię? To ja jej pokazałam, proszę panią, w moim tym domu, w którym ona teraz mieszka, z parteru na piętro wchodziło się po schodach i tam między podłogą piętra i sufitem parteru. Taka luka była i ja jej pokazałam tą lukę. To schowaj ten pamiętnik tam i ona to zrobiła. To było chyba nasze ostatnie spotkanie. Pamiętam, jak ich wyprowadzali. Myśmy w koszarach pracowały w szopie i nas zatrzymali, jak prowadzili najpierw ten cały kordon żydowski na peron. Już słychać gwałt, nie wiadomo co jest. Patrzymy, idą Żydzi w strojach śmiertelnych, te koszule, te szale takie założone i na głos się modlą. I ten pogwart słychać było z daleka. Idą na peron, tam stoi pociąg i tam ich pakują. Do pieca wszyscy pójdą.
Rutka z całą rodziną trafia do Auschwitz. Z Laskierów obóz przeżył tylko ojciec, Jakub. Po wojnie wyjeżdża do Tel Awiwu. Tam żeni się po raz drugi. Rodzi mu się córka, Zachawa.
Kiedy getto wyprowadzili i dostaliśmy, że możemy się wprowadzić już na swoje miejsce, no to zaczęło się robić porządki w tym domu. I ja zobaczyłam tą lukę. I proszę panią, ja wsadzam tam rękę, a ten pamiętnik tam leży. Tak.
Serce zabiło?
Popłakałam sobie. Bo żal mi było tej Rutki. Żal mi było, ale oprócz tego, wie pani, przeżycie. No i ten pamiętnik trzymałam 60 kilka lat w zamknięciu, w biblioteczce. Od czasu do czasu zaglądałam i płakałam, bo tam były sceny opisane, jak ona, jako kobieta dojrzewa. Ona pisze.
6 lutego 1943 roku. Był u mnie po południu Janek. Musieliśmy siedzieć w kuchni. Zagrałam mu na nerwach i powiedziałam, że oddałam wszystkie moje zdjęcia. Był strasznie zły. Wśród rozmowy wyjechał nagle z tym, że byłoby mu bardzo przyjemnie, gdyby mnie pocałował. Powiedziałam, możliwe. I jadę dalej. Był trochę zdołowany. Byłabym w stanie dać się pocałować tylko przez tego, którego kocham. A on jest mi obojętny, najzupełniej.
Nie pokazywałam nikomu. Nie chciałam, żeby mi ktoś to zabrał. Trzymałam jako pamiątkę, jako relikwię, wie pani. Otwierałam, czytałam, płakałam, zamykałam, chowałam. Ot. I kiedyś z bratankiem rozmawialiśmy na tematy okupacji, wojny i tak dalej. I ja mówię, wiesz co, Mareczku, ja cię udokumentuję to, co ja mówiłam. To ja tu mam i ten pamiętnik pokazuje, jak Żydzi mieli. On mówi, ciocia, tobie nie wolno tego trzymać. To jest historia. Nie miałam zamiaru się z tym w ogóle rozstawać. Nie widziałam tego w obcych rękach, bo to było dla mnie życie, bo ja widziałam człowieka tam za tym. Ale on mi przetłumaczył, ciociu, nie możesz tego tak robić. No i wtedy, proszę panią, kuzynka, bratanka odszukała pana Szydłowskiego. No i tak się zaczęło. Zaczął pamiętnik iść w świat.
Pan Adam doprowadza do pierwszego wydania pamiętnika Rutki Laskier. Odnajduje również przyrodnią siostrę Rutki, Zachawę. Gdy pani Stanisława dowiaduje się, że ktoś z Laskierów żyje, decyduje się przekazać pamiętnik rodzinie w Izraelu.
To jest pamiętnik żydowski i jego miejsce jest tam. Pojechałam do Izraela, tam pamiętnik żeśmy przekazali. O, tu jestem ja. Ta pani, co z nami tam jest, proszę panią, w tym żydowskim. No i tutaj z panem Szydłowskim. Nasze drogi z panem Szydłowskim przez Izrael.
Oboje mieliście przez to problemy.
Tak, 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 oboje mieliśmy problemy. Komu to przeszkadzało? Co za cel miał? Jakiś anonim, w tej chwili nie pamiętam, że bez zezwolenia żeśmy wywieźli pamiątkę narodową.
Pani Stanisława nie pamięta albo nie chce pamiętać, co dokładnie się wydarzyło. Zwracam się więc do drugiego oskarżonego, pana Adama. Gdy chcę dowiedzieć się czegoś o procesie, nie ma dla mnie czasu. Kilka razy przekłada spotkanie albo w ogóle na nie nie przychodzi. W końcu umawiamy się w prowadzonej przez niego kawiarni.
Już pani Szybinkę poczeka, dobrze?
Poczeka, pewnie. Już tyle się naczekało. Tutaj.
Dokładnie. Nagle pojawił się anonim do ministra kultury Zdrojewskiego i w ślad za tym pojawiło się postępowanie w prokuraturze. Prokuratura w Siemianowicach przekazała dokumenty do sądu, a sąd w Będzinie rejonowi podjął czynności. Co się działo dalej? No od tego momentu rozpoczęła się droga krzyżowa. Droga krzyżowa ówczesnego prezydenta Będzina. Ona trwała najkrócej, bo bardzo szybko został uniewinniony. Pani Stanisława bodajże po 3 latach, a ja miałem swoją drogę krzyżową przez tak zwane 8 stacji, czyli 8 lat chodzenia do sądu. I właściwie już na samym końcu nie wiedziałem, po co chodzę. No i finalnie jest tak, że wszystkie osoby zostały uniewinnione. Efektem tego, oprócz nagonki, oprócz tego lania właśnie pomyj na głowy, było to, że pani Stanisława już dzisiaj, można powiedzieć, była 2 razy ofiarą napadów, bo ludzie pewnie myślą, że za ten pamiętnik otrzymała szekle z Izraela. Każdy mój, pamiętam na początku, zakup nawet samochodu był zaraz oceniany, że pewnie mnie Żydzi finansują. Dla mnie cała ta sprawa, dla osób, które były wzywane, była jakąś farsą, jakimś po prostu komedią, która się działa, a w międzyczasie dzieją się rzeczy niesamowite właśnie. Pamiętnik wydawany jest na całym świecie w różnych językach. Doktor Zaha Waszerc jeździ po całym świecie, promuje pamiętnik. BBC przyjeżdża, kręci film. A sąd w Będzinie ślimaczy postępowanie w sprawie przekazania pamiętnika.
To nie było moje. To nie było moje, proszę panią. To było mi podarowane do pilnowania w moim domu. Ot. Takie miałam poczucie. Bo ona mi powiedziała, nas zlikwidują, ale chciałabym, żeby ten pamiętnik został. Jak myślisz? Wojna mnie wychowała do wielu przykrych rzeczy i tego, także... No było niedobrze, ale trudno. Trzeba w życiu przeżyć wszystko. Ja na przykład z tego życia wyniosłam jedno. Liczy się człowiek. Jaka religia, jaka narodowość? Dla mnie liczy się człowiek tylko.
Był to reportaż Między Schodami Eweliny Kosałki-Pasi z Polskiego Radia Katowice, który otrzymał nagrodę główną konkursu artystycznych form radiowych Grand Prix 2018. W konkursie, przypomnijmy, przyznano między innymi także 3 nagrody specjalne. Jedną za reportaż Mamuma dostała nasza redakcyjna koleżanka Żaneta Walentyn. A już teraz zapraszam państwa do słuchania jutrzejszych historii słowem pisanych. Po 16:00 wyemitujemy reportaż Dorota z Jedyna święta na Pomorzu Hanny Wilczyńskiej-Toczko z Polskiego Radia Gdańsk. Ta audycja także dostała nagrodę specjalną. Dziś bliżej życia wyjątkowo bez telefonów, ale państwo mogą do mnie dzwonić do 17:30 52 345 5090. Ten numer do państwa dyspozycji. Czekamy na sygnały o sprawach, którymi powinniśmy się zająć. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.